Czytanie z Księgi Sędziów. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Urodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać. Oto Słowo Boże.
Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Będę opiewał bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Będę opiewał bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od lat młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Będę opiewał opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę opiewał Alleluja, Alleluja, Alleluja. Korzeniu Jessego, który stoisz jak sztandar narodów, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. Alleluja, Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, Jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego, lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto pozostaniesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bardzo się cieszę, że wczoraj nie udało mi się was zniechęcić do rekolekcji adwentowych i dzisiaj was znowu widzę. Cieszę się bardzo, że poznikały prawie wszystkie kartki, do wzięcia których zachęcałem. Mam nadzieję, taką szczerą, już poważnie mówiąc, że się mocujecie w czasie tych rekolekcji z tematem Kościoła i że z tego mocowania dużo dobrego wyjdzie. Wczoraj próbowaliśmy wsłuchać się w głos wielu ludzi i poza Kościołem, i w Kościele, którym z Kościołem bywa trudno i nie po drodze. Stwierdziliśmy nawet, że niektórzy jak słyszą Kościół, to nawet się nie identyfikują, to oni, to my. Do tego stopnia, że i sami się pytaliśmy, czy kiedy my słyszymy Kościół, to myślimy my czy oni. No a potem zapytaliśmy się, czy właściwie my sami mamy doświadczenie Kościoła, czy byliśmy kiedyś w środku, żeby powiedzieć: tak, wiem, czym jest Kościół. No a potem żeśmy próbowali się zastanowić, czym ten Kościół jest i doszliśmy do wniosku, że to wielki organizm, który oddycha Bogiem po całym świecie, który wierzy i kocha Jezusa, jak tylko potrafi, po całym świecie. Ale też stwierdziliśmy, że to jest Kościół, który, wspólnota ludzi, która kuśtyka razem do nieba, bo tu sprinterów i mocarzy duchowych i tężyzny duchowej nie uświadczysz za bardzo. No i wreszcie próbowaliśmy uwierzyć w to, że Pan Bóg chciał Kościoła jako przestrzeni, w której do każdego z nas najpełniej, najpiękniej, najwyraźniej dociera Jego Słowo, Jego symfonia miłości, napisana nie na gdziekolwiek, ale na to konkretne wnętrze, którym my jesteśmy. To było wczoraj, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy to powiedziawszy, zatrzymali się nad faktem, że jednak nie ma co ukrywać, ta słabość, którą nam ludzie wypominają w Kościele, jest. I dzisiaj nad tym chciałem się zatrzymać. Kościół jest słaby, jest grzeszny. Dzisiaj o tym. I znów 5 myśli. Pierwsza. Gdybym znów popytał ludzi, co złego widzą w Kościele, co ich denerwuje w Kościele, znów próbuję zgadnąć, co by powiedzieli. Pieniądze, za dużo o pieniądzach, mieszanie się do polityki, obecność księży, biskupów w takich czy innych uroczystościach państwowych, taka czy inna wypowiedź duchownych, albo łamanie celibatu, problemy z alkoholem, inne jeszcze skandale. Ktoś zajrzy do historii i powie, krucjaty, przecież katolicy zabijali w imię Boże, w imię Chrystusa. Ktoś powie, inkwizycja, Kościół nie dawał żyć tym, którzy myśleli inaczej. Ktoś inny powie, że u katolików to brak różnicy w życiu. On ma sąsiada, który nigdy w życiu w Kościele nie był, a jest uczciwszy, sympatyczniejszy, życzliwszy niż wielu tych, których widzi w niedzielę w Kościele, więc po co tam chodzi? A gdybym się spytał was, co ciebie denerwuje w Kościele? W czym ci Kościół znalazł za skórę? Rozumiecie, my wszyscy sobie nawzajem. Znów zgaduję, bo wy już to macie w głowie. Ktoś powie, no to plotkarstwo, o którym wczoraj, że właśnie tu nie widać różnicy nieraz pomiędzy tymi, którzy chodzą do Kościoła i tymi, którzy nie chodzą. Kłótnie i niesnaski. Obaj sąsiedzi w niedzielę w Kościele, ale oczy by sobie wydarli o coś tam. Nie pogadają ze sobą. Obie panie są w niedzielę w Kościele, jedna w jednej parafii, druga w drugiej, ale od 40 lat ze sobą nie rozmawiały, a obie są siostry. Bo jak mama spadek podzieliła, to od tego momentu nie mogą się dogadać, ale obie do komunii w swoich parafiach idą. Ktoś powie, a mnie znalazła za skórę ta spowiedź kiedyś tam, albo to, co się dowiedziałem o tym księdzu, albo przykład księdza, który był dla mnie wzorem, a potem byłem świadkiem jego upadku i to, jak trzęsienie ziemi zadrgało w moim życiu. Ktoś wyrzuci księdzu pośpiech w tym, co robi i też może niewyraźne świadectwo jego kapłańskiego życia. Do tego dochodzą rzeczy, których nie wymieniam, a które nosicie w sercu. I to jest moje pierwsze pytanie do was. Jak będziecie się mocować, chciałem was prosić, żebyście na modlitwie, w domu, w kościele, z psem w lesie, w chwili ciszy i samotności, ale z Jezusem, żebyście przywołali w tym momencie wszystkie te rzeczy, nawet sobie wzięli i wypisali, co mnie denerwuje w Kościele, czego ja nie trawię, co mnie odrzuca w Kościele katolickim. Po drugie, jakiś czas temu spędziłem trochę czasu w Rzymie, wysłali mnie tam na studia, na dokształt, no i miałem taki zwyczaj, że na Wielkanoc zostawałem w Rzymie, pomagałem w parafii, i w Wielki Czwartek wybrałem się, pamiętam tego roku, do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, o której mowa była wczoraj. Tam papież rano, Wielki Czwartek, tak jak każdy biskup w swojej diecezji i nasz w katedrze, odprawia mszę z kapłanami swojej diecezji, święci oleje chorych i do innych sakramentów. I jest to pamiątka ustanowienia kapłaństwa. Odprawiało nas wtedy z papieżem 1600 księży. Niezwykłe doświadczenie z całego świata. Papież Benedykt XVI w swojej prostej, pokornej homilii mówił o kapłaństwie. Tak mówił, że za serce chwytało. I jednym zdaniem wspomniał, że ksiądz dzisiaj żyje w takim świecie, w którym wielu ludziom trudno jest przyjąć nowe życie i uszanować je. Między innymi dokonują się aborcje i inne rzeczy. Jednym zdaniem. Miałem tam w Rzymie takiego znajomego, człowieka, który Kościół bardzo kochał, ale któremu było bardzo nie po drodze z Benedyktem XVI. Jakoś nie mógł go polubić. No i w obiad, w tenże Wielki Czwartek, spotykam go, siedzimy w mieszkaniu jeszcze kogoś innego, telewizor gra, leci dziennik, bo Włosi obiadu bez dziennika ani kolacji nie zjedzą, musi lecieć w tle cały czas. I słyszymy o tym, jak to rano w Bazylice Świętego Piotra Benedykt XVI odprawił mszę, a w kazaniu ostro zaatakował popełniających aborcję. Kazanie było jednym wielkim atakiem na zwolenników aborcji. I ten mój znajomy, który miał nie po drodze z Benedyktem XVI, od razu się uniósł i mówi, no tak, Ten Benedykt XVI znowu jest przeciw czemuś, on ciągle z kimś walczy. Wielki Czwartek puka się w głowę. Mógłby o kapłaństwie coś powiedzieć, a on tutaj z aborcją walczy. Ja mówię, a ty byłeś rano na tej mszy? No nie byłem, ale co z tego, przecież słyszałeś. Co? Ja mówię, ale tam byłem. Calusieńkie kazanie o kapłaństwie. W jednym zdaniu o aborcji i że dzisiaj takie czasy, że ludziom trudno jest przyjąć życie. Nie wiedział, co powiedzieć. Opowiadam wam tę historię zwyczajną, prostą, bo zanim pójdziemy do słabości Kościoła, zobaczcie, kochani, jak często mówimy nie o faktach, które się wydarzyły w Kościele, ale o bzdurach. A słyszała pani, co proboszcz powiedział w niedzielę? No nie, nie słyszałam, a co powiedział? No to, to i to. A słyszała pani? Nie, ale mi sąsiadka mówiła. No i tak, co ten proboszcz powiedział do końca? Nie wie. A ten proboszcz tam na tej wiosce koło mojej mamy, co mieszka na wsi, to, a lepiej, że pani, niech pani, no, no powiem pani. Ale z pierwszej ręki, wiesz, tak, na pewno? Słuchajcie państwo, nie chodzi o to, żeby ukrywać jakieś fakty, które w naszym katolickim kościele mają miejsce. Chodzi o troskę o prawdę. Dlaczego ja chodzę po koszalinie czasem w sutannie i mówią na mnie pedofil? Czym ja sobie zasłużyłem? Czy to jest sprawiedliwe, że z telewizora nieraz sączy się jad, a ten ksiądz to to, a ten to tamto, a jak już biskup chce przenieść proboszcza, to oczywiście proboszcz jest święty, a biskup jest potworem, zawsze jest taki scenariusz, zorientowaliście się na pewno, który chce dobrego księdza przenieść i z ludźmi zadziera. Przecież media, ja nie mówię, że telewizja kłamie, nie chcę to powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że wielu manipuluje prawdą. Znam ludzi, bardzo dobrze, mam takich w rodzinie, którzy mówią mi, słuchaj, no ale przecież w telewizji powiedzieli, no to chyba jest prawda. To jest zadziwiające, że wciąż bezkrytycznie podchodzimy do tego, co słyszymy. Tak jak nikt z nas tu siedzących nie życzyłby sobie, żeby pół koszalina mówiło o mnie to czy tamto, nie porozmawiawszy wcześniej ze mną i nie dowiedziawszy się wszystkiego, tak troszczmy się o prawdę. Jak wrócicie za chwilę do domu i mąż powie, co ten klecha ci znowu tam gadał, bo nawet w poniedziałek poszłaś do kościoła, co ci się nigdy nie zdarza, to trzeba powiedzieć, w takich przypadkach rozmawiać, wiesz co, jak nie wiesz to, ilu ty znasz księży? Zobaczcie, ludzie, którzy nam księżom wiele rzeczy wyrzucają, a księża to, a księża, ilu znasz księży? Ja znam setki, tysiące księży, ale jeszcze żaden mnie nie zniechęcił do tego, żeby nie chodzić do kościoła. A wcale mi księdzu nie przychodzi łatwo nieraz iść do kościoła. Myślicie, że jak księdzu to łatwo? Troszczmy się o prawdę i to jest moje drugie pytanie do ciebie. Kiedy rozmawiasz o kościele, w pracy, o księżach, kiedy w domu rozmawiasz, o katolikach innych, czy masz taki filtr prawdy, że dopóki nie wiem na 100%, nie rozbełtuję tego, nie rozpuszczam, nie rozpropagowuję. Trzecie. Ze słabością w kościele musimy walczyć. I my, księża, i wy. Dochodzimy do wniosku, chyba wiecie, że w sumie niewiele możemy zrobić, bo ze słabością w kościele można walczyć tak, że ja za mojego męża ofiaruję te 40 lat łez i bólu w krzyżu, no bo nic innego nie mogę zrobić. I to jest moja troska i walka ze złem w kościele. Moją walką ze złem w kościele jest to, że ja za mojego księdza proboszcza i za moich księży wikarych potrafię ofiarować post w piątek, powiedzieć, Panie Jezu, drobna to rzecz, ale tego mięcha dzisiaj nie będzie za księdza wikarego, bo myślę, że potrzebuje modlitwy, albo jest nasz opiekun, no to niech ma taki duchowy dar. Nikt o tym nie wie, on też nie wie, a przed Bogiem wzniosła się modlitwa. Serca, co tam mięso, serce się modliło, ofiarowało, dało coś Bogu za kapłana. Dzisiaj mnie ząb boli, Panie Boże, i zanim do dentysty trafię, jeszcze mnie poboli. Dzisiaj za księży z parafii niech boli, no, wzniosę cierpliwie. Post, cierpienie ofiarowane. Padam na twarz po całym dniu pracy, ale jeszcze tę dziesiątkę różańca zmówię za tych kleryków w Wilkowie pod Koszalinem, których jest tak mało, jak nigdy jeszcze w historii tej diecezji nie było i już wiadomo, że nie będzie dość, żeby naszych księży w parafii kiedyś zastąpić, więc chociaż tę dziesiątkę różańca, żeby ta garstka chłopaków dała radę i nie poddała się, choć cały świat im dookoła mówi, że księży już dzisiaj nie potrzeba i żeby inni jeszcze młodzi zechcieli tam trafić, tę dziesiątkę różańca padając na twarz wieczorem. Ja was nie chcę o to prosić dzisiaj, ja wam za to dziękuję, bo ja nie chcę tu stać i mówić to w takim przekonaniu, że wy o księżach nie pamiętacie. Ja chcę tu dzisiaj stanąć, bo wiem, to nie jest próba zyskania waszej życzliwości, że wy o księżach dużo pamiętacie. Ja jeżdżę po parafiach, zbieramy ofiary na seminarium. Ile życzliwości, ile troski o księży. Dlaczego? Dlatego, że wy dobrze rozumiecie, że wicher dmie najmocniej na szczytach. A my jesteśmy na szczytach. Nie w sensie, że jesteśmy wyżsi od was. Ja tu stoję wyżej, żebyście mnie lepiej widzieli i słyszeli oraz dlatego, że przede wszystkim reprezentuję Pana Jezusa. Dlatego stoję wyżej. Ale nikim wyższym od was nie jestem. Natomiast przez to, że mamy jako księża za wasze dusze odpowiedzialność, bo Bóg mnie rozliczy, czyś tylko o swoją dbał, czy o inne też? Gdzie te owce, które ci powierzyłem? Przyprowadziłeś je ze sobą do nieba, czy pogubiłeś po drodze? Bóg mnie będzie rozliczał i dlatego szatan w nas, księży, wali najmocniej. Jezus mówi w Ewangelii, uderzę pasterza, to rozproszą się owce. My mówimy, ryba psuje się od głowy. Uderzysz w dowódcę, to żołnierze się rozpierzchają. I dlatego to, że o nas pamiętacie, to, że mówi, kurczę, że ten ksiądz nie z definicji i nie dlatego, że ma płacone, wierzy w Boga. On też ma swoje pytania, swoje walki. On też się z Kościołem nieraz mocuje. To są napięcia, o których nieraz nawet nie wiecie. Słyszycie, że ten ksiądz odszedł, tamten odszedł. Boże, jak to uderza w cały Kościół. W nas, księży. Jak ja się zastanawiam nieraz, jak wychowywać tych młodych chłopaków tam, skoro trochę starsi nieraz od nich koledzy, których już znają, odchodzą z kapłaństwa. Zdarza się to, wiecie sami, żadna tajemnica. Dlatego dzięki wam za to, że o nas walczycie, że i jeszcze was chcę o coś poprosić. Jak będziecie walczyć ze słabością, jak zobaczycie, myślę, że księża z tej parafii by się podpisali pod tym, co chcę powiedzieć w tej chwili. Ja bym sobie bardzo życzył jako proboszcz kiedyś, jak zobaczycie, że ja będę słabował, cieniował, jak zobaczycie, że zrobiłem się byle jaki ksiądz, a poznacie to łatwo, jak was potraktuję w konfesjonale, jak szybko będę mszę odprawiał, co będę gadał na kazaniu, jak będę z wami rozmawiał. Jak wyczujecie, że ze mną księdzem jest coś nie tak, to bardzo proszę, miejcie odwagę i siłę przyjść powiedzieć księdza, co się dzieje. Bo my tu za księdza walczymy, żeby ksiądz się nie poddał, bo my księdza potrzebujemy w parafii. Albo nie ksiądz weźmie się za siebie i nie robi już tego, bo my wiemy i nie chcemy, żeby ksiądz był taki. My księdza świętym potrzebujemy. Zobaczcie, ile jest parafii nieraz, gdzie ludzie nie czując tego, bojąc się trochę, no bo Boże, księdzu coś powiedzieć. Wszyscy wiedzą, wszyscy mówią, ale do księdza nikt nie poszedł powiedzieć. Przestań, weź się za siebie. To jest walka ze słabością w Kościele. I to jest moje trzecie pytanie dzisiaj do ciebie. Pomyśl, co możesz zrobić, żeby słabości w Kościele było mniej. Ktoś powie, wyspowiadam się, dobry początek. Zacząć od siebie, bo bądźmy szczerzy, Kościół jest taki jak moje serce, twoje serce. Trochę tam świętości, ale i grzechu niemało. Zacznę od siebie, ale zaraz pomyślę, co mogę zrobić. Może potrzeba nam odwagi, żeby kogoś napomnieć, żeby za kogoś się pomodlić, żeby za kogoś ofiarować trochę modlitwy, żeby za kogoś przyjść tu na adorację, powiedzieć, Panie Jezu, no dzień mam tak zajęty jak 150, ale ukradnę sobie te 10 minut, posiedzę za tego człowieka tu w tej kaplicy przed Tobą. No. Jak mogę walczyć ze słabością w Kościele? Po czwarte, przedostatnie. To jest bardzo trudne, co teraz powiem. Postaram się powiedzieć to jak najprościej, ale to jest ogromnie ważna rzecz, którą odkrywam coraz bardziej. Mianowicie chcę wam powiedzieć, i tu was zaskoczę, że gdy chodzi o Kościół i o grzech, to tak naprawdę nigdy nic się nie zmieni. To chcę was uprzedzić. Że zło i grzech w Kościele to w pewnym sensie coś normalnego. I zrozumcie, to nie jest takie przyklepywanie, nie chcę wam powiedzieć, a dajmy sobie spokój, bo to i tak się... Nie. Chcę wam powiedzieć, że zło w Kościele jest częścią strategii Pana Boga. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że w pewnym sensie Pan Bóg dopuszcza, żeby Kościół był słabiusieńki nieraz, my katolicy i my księża, bo ma taki pomysł, ma taki plan, a ten plan jego jest taki, że on, który jest największym z mocarzy i który ma wszystko pod sobą, chce, żeby widziano go jako słabeusza. Już tłumaczę. Parę dowodów z Ewangelii. Kiedy przyszedł na ten świat, żeby nas zbawić. On, wszechmocny Bóg. Jakbyście weszli na świat, żeby go zbawić? Jakbyście byli wszechmogącym Bogiem? My byśmy narobili hałasu. Weszlibyśmy na świat jako wielki mocarz. Zrobilibyśmy szybciusieńko porządek z szatanem, z faryzeuszami, z Rzymianami. Nikt by Jezusa nie ukrzyżował. Moment i po sprawie. Przecież był Bogiem. A co on robi? On się rodzi jako małe dziecko w stajni. Do tego stopnia, że czyj królowie przychodzą z daleka, szukają Boga, patrzą, tak sobie myślą, to ma być Bóg? Ten dzieciak tam, słabiusieńki, on ma zbawić, uratować świat? Drugi przykład, krzyż. Popatrzcie na krzyż teraz. To jest moment, kiedy Jezus podeptał szatana, kiedy zwyciężył zło, grzech. On był absolutnym zwycięzcą w tym. Czy on wygląda na zwycięzcę? Przyjrzyjcie mu się. Słabeusz, odrzucony, sponiewierany, zamiast tronu kawał drzewa szorstkiego, zamiast purpury, nagość i ta przepaska na biodrach, zamiast złotej korony cierniowa, przegrany, a zwycięzca. Potem trzeci przykład, zmartwychwstaje. Pomyśleliście kiedyś, że Bóg zadbał o to, żeby nikt nie widział zmartwychwstania? Nikt. My tu wszyscy siedzimy 20 wieków po tym, bo wierzymy, że zmartwychwstał. A czy ktoś to widział? Nikt. I można by powiedzieć, Jezu, nie bardzo ci tu wyszło w tym życiu. Niewielu ci uwierzyło. No wejrze, wreszcie pokaż, że jesteś Bogiem. Zaprezentuj siłę. Przekonaj ich. Przewróć, pozabijaj paru. Niech się ciebie boją. A w takim momencie, jak zmartwychwstanie nawet, Jezus nie chce, żeby go widziano. Potem go widzieli żywego, ale zawsze można powiedzieć, ktoś przywidziało im się. Rozumiecie tę logikę Boga? Dalej. Ja jestem z wami przez wszystkie dni. Gdzie on jest? Pokażcie go. Jest Najświętszy Sakrament. I znów można powiedzieć, Jezu, ja mam męża, co do kościoła nie chodzi. Dziecko mi nie chce już chodzić w niedzielę ze mną na mszę świętą. Ojciec nie chce się spowiadać, a już mu niewiele życia zostało. A ty jako dowód dajesz mi ten biały opłatek? Ksiądz nad nim twoje słowa powtarza, ja mam uwierzyć, że to ty jesteś? Oni mają uwierzyć? No wejrze coś, zrób takiego, żebyśmy wreszcie uwierzyli. Pokaż tę moc. A on nie, od 20 wieków jest chlebem. Takim, że go można zgnieść, pogubić, przyjąć nieświadomie w komunii. I ostatni dowód. Kościół i my księża. Tacy sami. Kościół nigdy nie będzie świetnie sprzedającą się firmą. My księża nigdy nie będziemy aniołami. Wy nigdy nie będziecie bez zarzutu. Bo Bóg, nie wiem dlaczego, chce, aby jego Kościół nie prezentował się jako największe mocarstwo na świecie. Zgadza się, żebyśmy wyglądali na słabe uszy. I teraz uważajcie. Święci mówią, że to jest dowód na jego prawdziwość. Święta Teresa z Awila powiedziała tak. Im bardziej coś w mojej katolickiej wierze wydaje się nieprawdopodobne, tym bardziej w to wierzę. Im bardziej nieprawdopodobne, tym bardziej w to wierzę. A pierwsi chrześcijanie, Tertulian mówił, wierzę, bo to absurd. Rozumiecie? Wierzę, bo to absurd. Oni zrozumieli, że Bóg objawia się przez absurdy, przez paradoksy i właśnie wtedy jest prawdziwy. I dlatego nie czekajcie, aż Kościół będzie idealny. To chcę wam powiedzieć, bo nie będzie. My się ponawracamy, pospowiadamy, wy i ja, przed świętami i będziemy robili, co można. I mamy walczyć z grzechem i się nawracać. Ale nigdy nie będzie tak, że te 80 tysięcy, chyba że Pan Bóg zechce, tak po prostu przyjdzie do was i powiedzą, ale to wy wszyscy doskonali, to my też tak chcemy. I możemy dzisiaj wołać tak jak wszyscy, Boże, czemu w tym koszalinie nie udowodnisz całemu miastu, że my mamy rację, że my siedząc tu teraz i marznąc, zmęczeni po całym dniu pracy, robimy dobrze, no pomóż mi udowodnić. A on nie. Ksiądz dalej będzie grzesznikiem, katolikom dalej będzie można coś zarzucić, a ten chleb będzie milczał. Bo Bóg zostawia tobie i innym, których tu nie ma, przestrzeń na to, żeby mu zaufać. Nikogo nie chce porazić swoją wielkością i mocą. Zrozumiesz takiego Boga? Ja nie mogę. Bóg paradoksów, który jest największym mocarzem, a prezentuje się jak największy słabeusz, z jego kościołem i z jego księżmi włącznie. Będąc w Rzymie, studiowałem początki kościoła. To się nazywa patrologia. Przepiękny przedmiot, który teraz wykładam w seminarium. I interesując się chrześcijaństwem pierwszych wieków, zawsze marzyłem o tym, żeby pojechać do tej cząstki świata, w której w starożytności chrześcijaństwo kwitło, a dzisiaj tak nie jest. To jest północna Afryka, Tunezja. I miałem takie szczęście, że pojechałem tam razem z moim przyjacielem, księdzem, który też studiował, razem z grupą na pielgrzymkę do Tunezji. I któregoś dnia przewodniczka zaprowadziła nas do takiego miasta, dzisiaj już w ruinie, starożytnego, zasypanego piaskiem, i zaprowadziła nas do kościoła wybudowanego w VI wieku, 1500 lat temu. Dzisiaj same ruiny. To tak byście sobie wyobrazili, bez dachu, bez szyb, ale same ściany. W środku jedno wielkie rumowisko, osty, jaszczurki biegają, kamienie. I mówi do nas ta przewodniczka, było nas trzech księży. Teraz będziemy mieli tu mszę. No to my się lekko pukamy w głowę, wprawdzie niedosłownie, żeby jej nie zrobić przykrości. I mówię, jak tu mszę? Całe szczęście mieliśmy wszystko ze sobą, bo kraj dzisiaj muzułmański, kościołów nie ma tak jak w Polsce. No dobra, wzięliśmy taki kamień płaski, postawiliśmy go tam, gdzie 1500 lat temu stał ołtarz. Mieliśmy ze sobą alby, stuły, mieliśmy wszystko do mszy świętej, odprawiliśmy tam mszę. Ludzie stali pomiędzy tymi ostami, kamieniami, jaszczurkami. I wiecie, co tak sobie pomyślałem? Boże, czym się różni ta msza od mszy, którą sprawuje papież w Bazylice Świętego Piotra na ołtarzu, gdzie służą mu klerycy, gdzie są biskupi, kardynałowie, piękne chóry? Czym się różni ta msza? I powiedziałem sobie, wiecie co? Niczym. Tak samo jak w rękach papieża w Rzymie, tak samo i w naszych łapach tam, w tej ruinie, Jezus przyszedł na ołtarz tak samo. I mówię wam to dzisiaj, bracia i siostry, po to, żebyście sobie zapamiętali, że będzie taki czas, może teraz jest, kiedy Kościół katolicki, na który patrzysz, który przeżywasz w tej pięknej wspólnocie świętego Wojciecha, która tak bardzo odżyła i zakwitła, kiedy jest ci tak dobrze, że będzie taki moment, że Kościół katolicki będzie ci się wydawał jak Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Cudny, piękny. Mamy fajnego proboszcza, mamy fajnych księży, mamy fajnie. Kościół jest jak Bazylika. Ale będą chwile, bo się coś wydarzy, kiedy ten sam Kościół będzie ci się wydawał jak ta ruina na pustyni. I ja ci już dzisiaj mówię, żebyś zapamiętał, że obojętnie, czy ten Kościół ci się wydaje Bazyliką Świętego Piotra, czy ruiną na pustyni, w nim Jezus przychodzi tak samo. Nie patrz na ruinę, nie zachwycaj się pięknem, Jezusem się zachwycaj, który tak czy tak przychodzi do Ciebie? I to jest moje czwarte pytanie. Czy wierzysz, że ten Kościół może czasem wyglądać jak ruina, chociaż tak naprawdę być miejscem, w które jest właściwe i dobre dla Ciebie? Czy przetrzymasz ten moment? Krótko, ostatnie, piąte. Znacie wszyscy historię świętego Tomasza, niewiernego Tomasza mówimy. To jest ten, który, jak wiecie, nie chciał wierzyć, że Pan Jezus zmartwychwstał. Prześledźmy jego historię, bo w jego historii coś mnie uderzyło pewnego razu. Chcę się tym podzielić z wami. Jest niedziela zmartwychwstania, Jezus przychodzi do wieczernika, uczniowie drzwi pozamykali, bo Żydzi chcą ich zabić. Jezus przychodzi, mówi: pokój wam. Wszyscy są, Tomasza nie ma. Co robił, nie wiemy. Cieszą się, zobaczyli Jezusa. Jezus znika, któregoś razu przychodzi Tomasz i wszyscy mówią: słuchaj, widzieliśmy Pana. A Tomasz, człowiek trzeźwo myślący, puka się w głowę i mówi: słuchajcie, panowie, po pierwsze, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś umarł, a potem znowu był żywy. To po pierwsze. Po drugie, 3 lata żeśmy z tym człowiekiem spędzili i to było piękne i fajne, ale zrozumcie, to się skończyło. 2 dni temu go zabili. Najlepiej zrobimy, jak wrócimy do naszych spraw, do naszej roboty i zaczniemy żyć normalnie. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Więc lepiej stąd idźmy. Ale Tomasz tak nie zrobił. Bo kiedy następnej niedzieli Jezus przyszedł znowu, Tomasz był z nimi. Dlaczego on nie poszedł wtedy? Nie wiem. I Jezus mówi: Tomaszu, spróbuj, wsadź palce, rękę do boku, żyje. I Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. Gdyby Tomasz wtedy poszedł, gdyby powiedział: idę, nie ma sensu, to by Jezusa nie spotkał. Moi drodzy, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy coś ci będzie mówiło: nie ma sensu chodzić do kościoła, nie ma sensu być katolikiem, tym biskupom się pomieszało, księża gadają swoje, to się wydarzyło, tamto się wydarzyło, jakaś tragedia w moim życiu, z Bogiem się pokłóciłem. I będziemy myśleć jak Tomasz, no racjonalnie by było nie marnować teraz czasu, posiedzieć sobie w domu ze swoimi. To bardzo was proszę, żebyście, kiedy przyjdzie taki czas, żebyście wtedy w kościele zostali. Choćby papież popełnił skandal, choćby tu przyszli jacyś prześladowcy kościoła, podrzynali nam gardła, podsadzali bomby, nie wiem, zburzyli wam ten kościół. Choćby połowa katolików w Koszalinie zaparła się Chrystusa, proszę cię, żebyś został wtedy w kościele, żebyś została w kościele. Choćby biskup nawalił, choćby księża wam z parafii pouciekali i pozapierali się wiary, czy ty zostaniesz w kościele? Bo jeśli zostaniesz tak jak Tomasz, prędzej czy później go znowu spotkasz, chociaż go wtedy nie będziesz czuć. To wtedy później go spotkasz, tam gdzie jest Piotr, czyli papież, tam gdzie są apostołowie, czyli biskupi i kapłani, prędzej czy później go spotkasz, jeśli nie zaufasz swojej logice, ale Bogu. To jest ostatnie pytanie. Czy zostaniesz w kościele, choćby nie wiem, co się wydarzyło, choćby nie wiem, jaka słabość miała mieć miejsce?